Matko czuwająca nad nowonarodzonym Synem Bożym, Matko czuwająca przy każdym z nas, zatroskana o nasze dobro, o nasze zbawienie, o naszą przyszłość. W godzinie apelowej modlitwy stajemy przed Tobą, by w Twoje matczyne dłonie złożyć siebie, złożyć nasze radości i smutki, bóle i nadzieje. To wszystko, co w naszych sercach przynosimy, ale by także w Twoich ramionach odnaleźć otuchę i nadzieję. Ty najlepiej wiesz, co kryje się w sercu każdego z nas. Znasz nas i nasze słabości, ale i dobre pragnienia. Prosimy Cię, przyjmij nas. I jak tuliłaś w Betlejem nowonarodzonego Zbawiciela, weź nas swoje ramiona, byśmy wsłuchując się w bicie Twojego serca mogli uczyć się ufnej wiary wobec Boga, Twojej uległości i pokory względem Niego, prostoty pasterzy, tak by Jego łaska skutecznie mogła owocować w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kapłańskim, zakonnym, społecznym czy narodowym. Matko zapatrzona w Syna, niemowlę złożone w żłobie, z taką samą miłością patrzysz na każdego z nas i zawsze widzisz w nas mimo wszystko Twoje dzieci. A wskazując na Jezusa, przypominasz, gdzie jest źródło nadziei i ratunku. Uwielbiamy razem z Tobą to Słowo wcielone dla naszego zbawienia. Uznajemy w Nim naszego Pana i Króla. Na Nim chcemy budować nasze codzienne życie we wszystkich Jego wymiarach. Pomagaj nam nieustannie wybierać wolę Boga, a nie swoją własną. Pomagaj nam mówić tak Ewangelii, a nie pseudokatechezie tego świata. Ucz nas żyć prawdą, która wyzwala. Dziękujemy Ci za Twoją matczyną obecność i miłość, za matczyne wstawiennictwo u Boga. Oddajemy się Tobie. Prowadź nas do Twojego jednorodzonego Syna. Pomóż nam Go przyjąć całym sercem i całym życiem. Tak, aby Boże Narodzenie stało się nie tylko zewnętrznym przeżyciem, ale rzeczywistością życia każdego z nas. Tak, by w naszych myślach, pragnieniach, wyborach i czynach rodziła się miłość silniejsza niż śmierć. Miłość na miarę Ewangelii, na miarę zwycięskiego i chwalebnego krzyża. Dlatego, Matko Kościoła, w tej godzinie modlitwy, jak każdego dnia, powierzamy Ci cały Kościół Święty i Jego pasterzy, szczególnie Ojca Świętego Franciszka i nasz polski episkopat z księdzem arcybiskupem Stanisławem, jego przewodniczącym. Zawierzamy Ci też wszystkie osoby konsekrowane, szczególnie cały nasz pauliński zakon. Dzisiaj święto męczenników, młodzianków z Betlejem, polecamy Ci sprawę ochrony życia tych najbardziej niewinnych, którzy często niestety giną, zanim zdążą się narodzić. Polecamy Ci także wszystkich prześladowanych za wiarę w Twojego Syna. Twojej matczynej opiece polecamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, by jasnogórskie śluby narodu stały się rzeczywistością w jego życiu. Przewodniczko na drodze wiary, polecamy Ci dzieci i młodzież, rodziny i małżeństwa, starszych, chorych, samotnych, cierpiących, niepełnosprawnych i więźniów. Polecamy Ci też wspólnoty Stolicy Mariańskiej w całej Polsce, prosząc o ich rozwój, także wzrost duchowy i liczebny. Prosimy Cię, wypraszaj łaski dobrodzieją duchowym i materialnym Jasnej Góry i zanieś do Twojego Syna wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, którzy nawiedzili to święte miejsce ze Sławkowa, Łodzi, Bytomia, Włoch, nas tu wszystkich obecnych, a także w sercach tych, którzy łączą się teraz z nami przez telewizję, radio czy internet. Przyjmij te wszystkie prośby, które polecamy w trzeciej tajemnicy radosnej, Boże Narodzenie. Ojcze nasz. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba nasz
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo,
zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, modlitwa jubileuszowa na 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twojej korony, wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen. Bo chcemy być Twoją żywą koroną, dlatego wołamy po Twoją obronę.
Amen.
błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy przeora Jasnej Góry, ojca Mariana Waligurę.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Z Jasnej Góry transmitowaliśmy apel jasnogórski. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie stróżów Jasnej Góry, ojców i braci Paulinów. Dziś rozważanie poprowadził ojciec Marcin Minczyński. W naszym programie za chwilę informacje dnia, po nich polski punkt widzenia, a w Radiu Maryja rozmowy niedokończone.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Rząd pod skrzydłami. Nasz dziennik jako pierwszy prezentuje zdjęcia nowych rządowych samolotów. Można nawet zobaczyć wnętrze kokpitu. Długie ręce opozycji. Czego szukali posłowie Platformy w rzeczach polityków koalicji rządowej? Dlaczego wszystko fotografowali? Relikwie dla kierowców. Chcesz jeździć bezpiecznie? Każdy kierowca może otrzymać relikwie błogosławionych męczenników, ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka. Szczegóły w naszym dzienniku. Upadek elit. Kiedyś wysługiwali się zaborcom, dziś również donoszą obcym na Polskę. Chcą zrywać Sejm i destabilizować państwo. Dlaczego to robią? Kim są współcześni targowiczanie? W naszym dzienniku analiza profesora Mieczysława Ryby. Od diety zależy moja forma. Poznaj sprawdzone sekrety zdrowia. Czy wiesz, jak działa propolis? Zadbaj o swoje zdrowie razem z naszym dziennikiem. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Telewizję Trwam, wspierają Radio Maryja, dzieło Radia Maryja, darami serca. Nasi ofiarodawcy i słuchacze z parafii świętego Kazimierza we Wrocławiu. Ofiarodawcami są m.in. pani Maria Sokołowska, pani Stanisława Świątek, pani Monika Sochan, pani Halina Ryba, pani Janina Jangas, pani Janina Karpowicz, pani Helenka, pani Maria Piotrowska, pani Barbara Malańczyńska, pani Halina Grzegorczyk, pan Franciszek Szczepański, pani Anna Kudlińska, pani Paulina Szczepaniak, pani Halina Domagała, pani Maria Baran. Dziękujemy. Ofiarodawcy z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starej Wsi na Podkarpaciu. Pani Maria Pietryka, pani Renata Bober, pani Krystyna Szuba, pani Zofia i Stanisław Potoczni, pani Zofia Leń, pani Maria Błąź, ksiądz Stanisław Owoc. Dziękujemy. I z Koła Przyjaciół Radia Maryja przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie ofiarodawcy pani Anna Reinrich i Karl Heinz, pan Norbert Pietruszka, pani Teresa Litter, pani Bernadeta Wieczorek, pan Roman Herbaczewski, państwo Adela i Józef Czodrowscy, pani Gabriela Sówka, pani Paulina i Alojzy Stiller, pani Nina i Piotr Janas, pani Grażyna i Tadeusz Jurkiewicz, pani Helena Lipoki, pan Cezar Gajc, pani Jolanta Lachowska, pani Ewa i Jan Walczak, pani Barbara Kreczmer, pan Jan Zborowski, pani Elżbieta Zaręba, państwo Magiera. Dziękujemy również kapłanom, pozdrawiamy Polonię, dziękujemy tym wszystkim, którzy poza granicami również o nas pamiętają, wspierają. Dziękujemy ofiarodawcom anonimowym i posługującym w kołach i biurach Radia Maryja.
Konta Radia Maryja w Banku Pocztowym S.A. oddział w Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Numer konta Radia Maryja PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
Drodzy Państwo, w sobotę 31 grudnia transmitować będziemy z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie nieszpory pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka z uroczystym Tedeum na zakończenie roku. W niedzielę, już w Nowy Rok, o 10:00 zapraszamy na mszę świętą w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i w przypadający również tego dnia 50. Światowy Dzień Pokoju pod hasłem Wyrzeczenie się przemocy, styl polityki na rzecz pokoju. O godzinie 12:00 modlitwa Anioł Pański. Uwaga, przyjaciele, słuchacze, widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, rodzina Radia Maryja. Uwaga z Krakowa, z Kraków i okolice. Otóż w każdą pierwszą środę miesiąca są wartościowe spotkania w kościele świętego Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej, parafia Wszystkich Świętych. Także w styczniu, 4 stycznia, środa, godzina 18, msza święta. Potem spotkanie z panem profesorem Andrzejem Nowakiem. Temat: historia Polski na nowo pisana. Proszę Państwa, zapraszamy Was, powiedzcie innym. Jest to Akademickie Koło Przyjaciół Radia Maryja. Zapraszamy akademików, ale tych, którzy byli akademikami, także tych, którzy pragną. Wszystkich zapraszamy, niezależnie od wykształcenia. Jesteście mile widziani, organizujmy się. I chwała Panu, że coś takiego jest w Krakowie. Dziękujemy księdzu profesorowi Jonowi Machniakowi, proboszczowi tej parafii. I zapraszamy innych. Niech ten dobry przykład zachęci innych, by organizować systematyczne spotkania. Jest to jedna z form nie tylko poznawania się, ale organizowania i formacji. To jest bardzo ważne. Nie zostajmy sami w pojedynkę. Organizujmy się w dobre grupy. Biura Radia Maryja, Koła Przyjaciół. Dobrze, że jest modlitwa, bardzo dobrze, ale niech będą też takie spotkania formacyjne. Duch Święty Wam podpowiada na pewno, co robić, robić i robić systematycznie. Myślmy też o młodzieży. Młodzież i dzieci, o młodzieży. To jest ważna sprawa. Bóg zapłać.
Ile żal i goryczy w każdym z nas, ile gniewu w dniu codziennym, przyznaj sam. Omijamy się nawzajem naszym nowym obyczajem. Ile żalu i goryczy w każdym z nas,
ile złości i zawiści w słowach. ile minut niegodziwych liczą dni. Obcy sobie i zgorzkniali, niby wielcy, a jak mali. Ile złości i zawiści w słowach brzmi. Gdzie jest nasze
Pan. Może wtedy będzie ona domem nam, domem zgody i miłości, domem prawdy i radości, gdy w tej ziemi się narodzi wreszcie Pan. Gdy dla Boga gotów będzie polski dom, gdy w kolędzie wybaczenia zacznij to. Może tutaj między nami cud się stanie nad cudami. Może Bóg wybierze wtedy polski dom.
Gdzie jest nasze
Kochana rodzina Radia Maria, drodzy słuchacze, uprzejmie proszę o przyjęcie informacji odnośnie interesujących sympozjów w najbliższym czasie. Zapowiadane coroczne sympozjum z okazji święta patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego pod tytułem Oblicza dumy Polaków, powtarzam, Oblicza dumy Polaków, odbędzie się, nie jak mówiłem, w sobotę 21 stycznia, ale uwaga, w środę 25 stycznia, początek godzina 11, od godziny 9 zgłoszenia obecności w recepcji sympozjum. Gośćmi, prelegentami będą, jak zawsze, współorganizator, wybitny znawca mediów, ksiądz biskup Adam Lepa, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, prezes Instytutu Pamięci Narodowej pan Jarosław Szarek. Zapisy w kampusie akademickim pod numerem telefonu 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000.
zaś sympozjum pod tytułem Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę, ciekawy temat, Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę, które zapowiadaliśmy na 28 stycznia z racji ingresu tego samego dnia księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do katedry metropolitów krakowskich, przenosimy na sobotę 4 lutego od godziny 10. Prelegentami w tym sympozjum będą pan premier Jarosław Kaczyński, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister Henryk Kowalczyk, prezes Orlenu Wojciech Jasiński, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, wiceprezes PZU Andrzej Jaworski, który jest współorganizatorem tego sympozjum. Informacje i zapisy także na to sympozjum, powtarzam temat, Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Zapisy te, informacje w kampusie akademickim pod numerem telefonu 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. Oba sympozja odbędą się w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym Porcie Drzewnym w Toruniu. Zapraszamy serdecznie.
Środa, 28 grudnia, 21.35. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś rozmawiamy o kondycji polskiej zbrojeniówki, a naszym i Państwa gościem Arkadiusz Siwko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Gorąco i serdecznie witamy Panie Prezesie w naszym studiu.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Panie Prezesie, drodzy Państwo, interesujące nas dziś zagadnienie i pytanie, to pytanie o Polską Grupę Zbrojeniową, o jej historię, o jej osiągnięcia, zwłaszcza te pod prezesurą pana prezesa Arkadiusza Siwko, który jest w naszym studiu, też szanse rozwoju na przyszłość i czy to jest prawda, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma być kołem zamachowym polskiego dobrobytu i polskiej gospodarki i rozwoju. No też słyszymy, że jest to powrót do centralnego kręgu przemysłowego, czyli te nadzieje, że Polska będzie wolna, Polska będzie silna, Polska będzie niezależna, które przyświecały naszym praojcom w II Rzeczypospolitej, stają się realne. O tym wszystkim, mam nadzieję, dzisiaj uda nam się dowiedzieć, porozmawiać o kondycji polskich sił zbrojnych. I taka uwaga na początku, drodzy Państwo, wykorzystujmy ten czas jak najlepiej, gdyż nasze rozmowy dziś wyjątkowo skończą się o 23.15. Prosimy, Panie Prezesie.
Rzeczywiście jest tak, że po 89 roku nadzieje związane z transformacją polityczną w Polsce od razu spotkały się z oporem środowisk i części opinii publicznej w naszej ojczyźnie, która nie widziała swojej nadziei, swojej przyszłości w rozwijaniu Polski jako kraju silnego, w pełni suwerennego, opartego na własnym przemyśle, w tym również przemyśle obronnym i rozwiniętej gospodarce. W związku z tym to, co wydaje się dzisiaj niemożliwe do wdrożenia, zostało po 89 roku wdrożone, czyli rozbrajanie polskiej armii, rozbrajanie polskiego przemysłu obronnego. I dzisiaj mamy sytuację taką oto, że potrzebne jest natychmiastowe odbudowanie całej polskiej gospodarki, całego polskiego przemysłu obronnego z tych lat, w których dokonywano po prostu degradacji infrastrukturalnej tego, co zostało w rękach państwa polskiego. Wtedy, kiedy ta refleksja zaczęła docierać do opinii publicznej w Polsce, powstał pomysł dokonania integracji tych zakładów, które pozostały w domenie państwa polskiego, zajmujących się przemysłem obronnym. I wtedy powstała Polska Grupa Zbrojeniowa. 2 lata temu były jej początki, próba rozwoju, który szedł w dosyć bardzo wolnym tempie. Dzisiaj mamy do czynienia z powstaniem rzeczywiście w pełni skompletowanej i rozwiniętej grupie przemysłowej. Jest tak, że na całym świecie tak się dzieje, iż państwa, które mają pewien potencjał przemysłowy, które chcą odgrywać rolę istotną w obszarze geograficznym swojego działania, a mam tutaj na myśli i Stany Zjednoczone, i Rosję, i kraje Azji, Indie, Chiny, kraje starej Europy, czyli Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, wszystkie te kraje opierają swój rozwój gospodarczy w dużej mierze o cały kompleks związany z przemysłem obronnym. Ten, który po 1989 roku w polskim wydaniu był po prostu degradowany. Na szczęście powstanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej powoduje, iż następuje ponowna integracja tych zakładów, następuje ponowna reindustrializacja polskiego życia gospodarczego. I to jest absolutnie krok we właściwym kierunku. Dzisiaj można powiedzieć, że polski przemysł, jest na to pełne zdecydowanie rządu polskiego, staje się elementem, który stanowi taką bazę rozwoju całego życia gospodarczego. I tak to powinno po prostu wyglądać. I dobrze się stało, że na początku funkcjonowania rządu pani premier Beaty Szydło powierzono nadzór nad przemysłem zbrojeniowym i jego rozwój ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi. Dzięki temu można było dokonać pełnej symbiozy pomiędzy tym, co przemysł polski może produkować, a zamawiającym, jakim w pierwszej kolejności jest polska armia i polskie wojsko. To dzisiaj wydaje się rzeczą całkowicie naturalną i oczywistą. To parę lat temu było zupełnie inaczej traktowane. Przemysł był oddzielony, przemysł obronny, od Ministerstwa Obrony Narodowej, który nie prowadził nadzoru właścicielskiego nad tymi zakładami, co w sposób naturalny powodowało, iż przemysł nie mógł znajdować należytego partnera po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzisiaj tak nie jest. Dzięki determinacji przede wszystkim osobistej ministra Antoniego Macierewicza, polski przemysł obronny staje się istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego w ogóle.
Rozmawiamy o Polskiej Grupie Zbrojeniowej, rozmawiamy o polskiej zbrojeniówce. Dziś słyszymy o już pierwszych takich owocach działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez ten ostatni rok. W pierwszej części naszych rozmów, części telewizyjnej, słyszeliśmy o umocnieniu chociażby Autosana, o umocnieniu tego, co cieszy najbardziej chyba historycznego Cegielskiego z Poznania. Potem też słyszymy, że tu po sąsiedzku w Bydgoszczy Wojskowy Zakład Lotniczy i Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych. Czym jeszcze, tak, że tak powiem, w takiej chwalipiętce może pochwalić się jako sukcesem Polska Grupa Zbrojeniowa?
Nie będę mówił oczywiście o sukcesach, tylko o czymś, co jest elementem absolutnie naturalnym tego, iż państwo polskie dzisiaj opiera się o stabilny rozwój przemysłu obronnego. Parę uwag o charakterze historycznym, które obrazują zmiany, które się na przestrzeni ostatniego roku dokonały. Otóż proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy od upadku II Rzeczpospolitej, naszego ostatniego suwerennego państwa polskiego, Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, więc ten symbol na rzecz opinii publicznej, tradycji Wojska Polskiego. Otóż po raz pierwszy w tym roku, w roku 2016, dostała polskie karabiny produkowane w naszych zakładach w Radomiu Łucznik. Jakoś od 1989 roku nie było takiej możliwości. W tym roku ona się stała, bo takie było oczekiwanie i polski przemysł mógł taki sprzęt dostarczyć. Drugi istotny element, który też symbolicznie odzwierciedla głębokość zmian, jakie zostały dokonane w polskim przemyśle, jest to, iż także w roku 2016, czyli obecnym, państwo polskie zawarło największy w historii Polski kontrakt dla przemysłu zbrojeniowego polskiego dotyczący armatochaubicy Regina. Jest to kontrakt warty prawie 5 miliardów złotych, który daje nam gwarancję w zakładach przemysłowych utrzymania zatrudniania wręcz nowych ludzi, uruchomienia odpowiednich linii produkcyjnych. To się dokonało dokładnie w tym roku. I to ma jeszcze trzeci element bardzo istotny, historyczny, a mianowicie pierwsze dostawy z tego programu, tych naprawdę znakomitych armatochaubic, Krab, zostaną wykonane w roku 2017. I tak się składa. To jest opatrznościowa zbieżność wynikająca z determinacji, że te dostawy będą rozpoczęte w 80. rocznicę powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tego wielkiego dzieła założycieli II Rzeczpospolitej, oparcia niepodległego państwa polskiego na własnym, silnym okręgu przemysłowym, którego podstawową wartością były zakłady przemysłu obronnego. I dzisiaj niejako staje się to dokładnie powtórzeniem tej historii. To jest naprawdę zmiany o charakterze rewolucyjnym, które dla tego przemysłu się dokonują. I ostatni element, także naturalny, stając się właśnie tym kołem zamachowym całego rynku gospodarczego w Polsce, pozyskujemy dla przemysłu zakłady, które dotychczas były przeznaczone do całkowitej degradacji. Tutaj powiem o dwóch takich przykładach. Jeden to jest Stomil Poznań, który był przeznaczony do likwidacji, do sprzedaży, co się oczywiście musiało wiązać z utratą miejsc pracy. Powstrzymaliśmy ten zamiar i dzisiaj Stomil ma perspektywę rozwoju, bo chcieliśmy ten zakład dla polskiego przemysłu ratować. I drugi niezmiernie istotny przykład, a mianowicie zakupu przez Polską Grupę Zbrojeniową Autosanu, fabryki autobusów, która została wykupiona od syndyka, czyli przeznaczona zupełnie do likwidacji, utraty miejsc pracy i dla tego regionu miało to charakter naprawdę symboliczny. Ale ten zakup nie był decyzją opartą o myśleniu tylko o charakterze społecznym. To przede wszystkim była decyzja integracji zakładów przemysłowych, które mogą wykonywać komplementarną do przemysłu obronnego pracę. Jeżeli mogliśmy tym samym utrzymać te miejsca pracy, to jest właściwa decyzja tego łączenia dla poważnej grupy przemysłowej tego czynnika ekonomicznego i społecznego.
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko, naszym i Państwa gościem. Panie prezesie, radość, że nareszcie słyszymy, że Wojsko Polskie opiera się i będzie się opierać o polską myśl techniczną i o polskiego producenta, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Natomiast czy Polska Grupa Zbrojeniowa tylko produkować będzie i produkuje dla polskich sił zbrojnych, czy też są szanse na produkcję na zewnątrz dla innych podmiotów, zwłaszcza zagranicznych? Czy na razie jesteśmy tylko tymi, którzy unowocześniają bądź współpracują z podmiotami zewnętrznymi?
Polska armia musi być w sposób naturalny głównym odbiorcą przemysłu obronnego Polski. To jest trend absolutnie światowy, trend, który jest utrzymywany we wszystkich wiodących krajach z rozwiniętą gospodarką. Nie oznacza to, że nie widzimy szansy uzyskania przychodów w działalności eksportowej. Polski sprzęt cieszy się dobrą opinią na świecie. Pozostaje kwestią należyte zagospodarowanie działań eksportowych, żeby one przyniosły oczekiwany efekt. I w tej materii oczywiście zakłady są nierówne. Część z nich radzi sobie z tym znakomicie, część wymaga pomocy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którą udzielamy. Warto zaznaczyć, że w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są i takie zakłady, jak Nitrochem, które 80% swojej produkcji sprzedają na eksport, z czego 60% sprzedają do Stanów Zjednoczonych. Trudno o lepszą rekomendację jakości produktów, które w Nitrochemie są produkowane. Warto także zaznaczyć, że porządkujemy w tej chwili działalność eksportową, ograniczając dopływ do naszych zakładów licznej ilości pośredników, którzy dotychczas właściwie byli elementem, który cały ekonomiczny rachunek, cały zysk tych naszych zakładów po prostu brał na swoją stronę. W związku z tym część tych kontraktów miała charakter ekonomicznie nieuzasadniony. Dzisiaj zmieniliśmy tą politykę. Dzisiaj każdy kontrakt, który jest i będzie w przyszłości zawierany, musi być oparty przede wszystkim o dobro ekonomiczne naszego zakładu, a nie firm pośredniczących. To także ma charakter absolutnie rewolucyjny.
To ciekawie brzmi. Czyli pośrednicy płaczą i nie zyskują tego, co do tej pory było rujnującym dla wielu umów, dla wielu podejmowanych inicjatyw?
Nie mogą powiedzieć, że płaczą, ale także nie mogą powiedzieć, że w tej materii cokolwiek się na ich korzyść zmieni.
Rozmawiamy dziś o kondycji polskiej zbrojeniówki. Cieszą nas chociażby wspominane mniej lub bardziej inicjatywy związane z Reginą, inicjatywy związane z Piorunem. Natomiast coraz bardziej uświadamiamy sobie, że potrzebujemy bezpieczeństwa tak zwanego cyberbezpieczeństwa, cyberterroryzm, cyberataki. Czy Polska Grupa Zbrojeniowa raczkuje w tej dziedzinie, czy ma już jakieś osiągnięcia, czy też inwestuje? No, z konieczności musi, podejrzewam. Natomiast w tej pierwszej części nie dotknęliśmy tego tematu, więc próbuję go dotknąć w tej drugiej, jednocześnie wprowadzającej części, wprowadzającej w dialog ze słuchaczami.
Polska w ogóle jako kraj, jako państwo musi się z tym borykać, ale to też nie jest tak, że jest to problem wyłącznie Polski. Niedawno nowa administracja amerykańska, prezydenta elekta Donalda Trumpa, zapowiedziała stworzenie specjalnego resortu, który będzie zajmował się dokładnie tym bezpieczeństwem informatycznym, cyfrowym. To tylko pokazuje, jak wielkie to jest zagrożenie, jak wielki to jest problem w ogóle dla świata. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej uruchomiliśmy specjalne centra innowacyjne i centra nowych technologii, które mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zabezpieczyć państwo polskie od takich ataków. I będą one sukcesywnie rozwijane. W tej materii oczywiście będziemy kooperować ze wszystkimi wiodącymi instytucjami naukowymi w Polsce, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi, dlatego że jesteśmy zdania, iż nie można dokonywać ograniczenia polskiej nauki, która w tej Polsce chce funkcjonować, chce prowadzić badania, na rzecz ludzi, którzy są związani bezpośrednio z wojskowością i tych, którzy są przede wszystkim związani z systemem cywilnym. Wszystkie zdolności intelektualne w Polsce, których tylko chcą pracować na użytek polskiej obronności, mogą znaleźć w Polskiej Grupie Zbrojeniowej zaplecze do działania.
Kiedyś, kilka lat już temu, mówiono o tym, że Polska będzie taką zieloną wyspą, na której będą wracać, mówił to ówczesny premier rządu. Z tego, co rozumiem, Polska staje się teraz taką szansą dla tych, którzy byli i są zdolnymi informatykami, zdolnymi naukowcami, bardzo często wykradanymi przez koncerny zachodnie, gdzie znajdowali intratne stanowiska i służyli bezpieczeństwu świata, bezpieczeństwu Europy. Czy jest to też szansa, o czym pan prezes mówi, stworzona przez rząd polski, przez polską armię, polską grupę zbrojeniową dla osiągnięć polskiej nauki i tych wszystkich, którzy zdobywają na arenie międzynarodowej pozytywne certyfikaty i są cenionymi fachowcami w tej dziedzinie?
To już się dzieje. Rzeczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa może zaoferować warunki godne dla rozwijania swoich zdolności intelektualnych, dla licznej kadry polskich intelektualistów i to warunki nie gorsze niż te, które mogą oferować koncerny prywatne czy koncerny międzynarodowe. To jest bardzo ważny element, dlatego że dzisiaj my nie wymagamy poświęceń związanych z brakiem wynagrodzenia i pracą na rzecz państwa. Dzisiaj państwo polskie ma swoją godność, ma instytucje przemysłowe, które mogą zapewnić i należyte wynagrodzenie, i należyte warunki pracy. Jak powiedziałem, uruchomiliśmy liczne centra innowacyjności i nowych technologii. Już powstała Wielka Dolina Lotnicza, która będzie właśnie w okolicy Bydgoszczy konstruowana i jest to element już wdrażany. Takich rzeczy po prostu będzie więcej. Ja wciąż jednak jestem pod wrażeniem tej dużej kadry, bo naprawdę nie są to pojedyncze przypadki, młodych ludzi po studiach, którzy często studiując w dużych ośrodkach, jak na przykład Warszawa, decydują się na porzucenie stolicy na rzecz możliwości kontynuowania interesującej pracy naukowej w naszych zakładach przemysłu obronnego, które są rozsiane po całej Polsce i w większości przypadków oczywiście nie są to wielkie centra miejskie. Mimo to decydują się związać swoje życie osobiste i swoje życie zawodowe z przemysłem obronnym. To są fantastyczne przypadki i rzeczywiście dzisiaj możemy znacznie większej liczbie tych młodych, w większości przypadków ludzi, którzy kończą dobre uczelnie, którzy chcą rozwijać swój potencjał intelektualny, możemy dać im miejsca kontynuowania swojej naukowej kariery.
Siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej to Radom, czy też to będzie centrum polskiej siły zbrojnej?
Radom jest stolicą polskiej zbrojeniówki już od momentu, w którym kiedyś właśnie w II Rzeczypospolitej uruchamiano Centralny Okręg Przemysłowy. Radom pozostaje. Rzecz w tym, że musi być oczywiście równomierny rozwój we wszystkich zakładach. I tak też się po prostu dzieje, ale też to jest bardzo ważne, że my z tego Radomia nie zamierzamy nie tylko się wyprowadzać, ale zamierzamy rozbudowywać naszą obecność. Tam są znakomicie funkcjonujące zakłady Łucznik, produkujące broń, która także jest stosowana na użytek indywidualny przez polskich obywateli. Tam będziemy budowali siedzibę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tej materii decyzje już zapadły. I będziemy rozwijać tam właśnie to Centrum Innowacyjności, Centrum Nowych Technologii, centra laboratoryjne i zatrudniali będziemy nowych ludzi.
Jako prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan prezes Arkadiusz Siwko obecny w studiu, zapewne jest pan uczestnikiem wielu rozmów, wielu umów, wielu traktatów, które mają znaczenie w procesie bezpieczeństwa i umacniają to bezpieczeństwo Polski, też bezpieczeństwo, wydaje się, Europy. Czy te umowy, one są umowami, które pomogą Polsce rozwijać się na arenie europejskiej, międzynarodowej. Co tutaj pańskim zdaniem rząd polski w ostatnich 12 miesiącach poczynił pozytywnego? Wiem, że w tej pierwszej części wspominał pan o Amerykanach, którzy byli zdziwieni, że Polska nie oczekiwała wcześniej żadnego swojego udziału w tym rozwoju przemysłu zbrojeniowego. A z tymi umowami, traktatami wiąże się też takie pytanie, czy te umowy i traktaty gwarantują Polsce bezpieczeństwo? Wiele osób zapytuje, czy takie uzależnienie się polskich sił zbrojnych od tego elementu amerykańskiego to rzeczywiście dobre rozwiązanie? Czy to nie jest kolejne uzależnienie się? Przedtem byliśmy od Sowietów, przez jakiś czas od Unii Europejskiej, a teraz będziemy od Amerykanów. Jak pan prezes ustosunkowałby się do takich poglądów, takich zdań?
Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie już obecnie polski przemysł obronny jest w stanie całkowicie samodzielnie dokonać produkcji poszczególnych elementów systemu obrony państwa, tak się dziać musi, tak się dziać powinno, że w pierwszej kolejności tutaj muszą być zamówienia kierowane. Rzeczywiście jest taki element bardzo ważny dla systemu obrony Polski, jakim jest uruchamiana w tej chwili obrona terytorialna. I ona z pewnością może i powinna być całkowicie wyposażona przez polski przemysł. Jest też tak, że dzisiaj, w związku z tym, że przez lata, ostatnie 30 lat degradowano rozwój polskiego przemysłu, dzisiaj jego odbudowa